z nami doktor nauk o zdrowiu Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witamy serdecznie, panie dyrektorze.
Szczęść Boże, proszę księdza, szczęść Boże, dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, wiele w ostatnim czasie mówimy na temat naszego rodaka w Wielkiej Brytanii. Brytyjski sąd nie zgodził się na dostęp konsula do Polaka w śpiączce. Sędzia przychylił się do wniosku szpitala w Anglii, w którym przebywa pacjent. Szpital po raz kolejny odłączył aparaturę odżywiającą, nawadniającą. Tutaj tą osią takiego sporu jest koncepcja osoby aprobowana w Wielkiej Brytanii, co przekłada się na orzecznictwo sądowe. I teraz i matka, i siostra walczą o Polaka. Już mamy też głos przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który zwraca się do kardynała, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii, Walii o podjęcie działań w celu ratowania życia Polaka. De facto mówi, został on skazany na śmierć przez zagłodzenie. Co w takiej sytuacji możemy zrobić, jeżeli nawet najtęższe głowy i prawda, na samym szczycie władzy ludzie reagują i duchowni i prawda, prawnicy, no i odbijamy się od ściany, a to przecież chodzi o życie człowieka.
Dokładnie, tutaj chodzi o życie i na początku chciałem skomentować, że ta sprawa bardzo dobrze pokazuje ten spór pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. I chociaż jeszcze parę lat temu to takie określenie cywilizacja śmierci mogło się wydawać na wyrost, mogło się wydawać wielu ludziom, którzy nie byli obeznani w temacie zbyt mocne, no to w tym momencie maski już opadły i my widzimy, jak wiele krajów zachodu naszego kontynentu, krajów często olbrzymim dorobku cywilizacyjnym, odjechało od tych podstaw, na których nasza cywilizacja wyrosła, czyli zarówno od prawa rzymskiego, od filozofii greckiej, no i oczywiście od chrześcijańskiej etyki. Aczkolwiek takie sytuacje jak ta, czyli no de facto to jest eutanazja przez zaniechanie, przez zagłodzenie, to już nawet Grecy rozwiązywali, bo przecież ojciec medycyny Hipokrates w swojej przysiędze, w tekście przysięgi wprost podaje to, na co lekarze powinni przysięgać: nigdy nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nie będę jej doradzał. No i tutaj widać, mamy złamanie tych podstaw w ogóle filozoficznych. Jeśli chodzi o działania prawne, co można podjąć, co zostało zrobione, to tutaj trzeba powiedzieć, że ta walka trwa i ona jest na bardzo wielu frontach. Przede wszystkim brytyjscy prawnicy z Christian Legal Center wspomagali rodzinę, pomagali we wnioskach do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, pomagali w apelacji do brytyjskich sądów. Niestety najpierw decyzja brytyjskiego sądu, która określiła, że utrzymywanie życia, to takie kuriozum, ale muszę to powiedzieć, że utrzymywanie życia nie leży w najlepszym interesie pacjenta. Następnie te odwołania do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka od tej decyzji dwukrotne, nieudane. My jako Instytut Ordo Iuris postanowiliśmy również wystąpić do Komitetu do Spraw Praw Osób Niepełnosprawnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, no bo pacjent w takim stanie jest osobą niepełnosprawną i uważamy, że takie postępowanie, jakie się w Anglii toczy, no to jest złamanie przez Anglię szeregu zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Tutaj mamy artykuł 10 mówiący o prawie do życia właśnie, nie różnicujący w żaden sposób tego, jak to życie miałoby wyglądać, jakości tego życia, prawa do życia, kropka. Artykuł 15 mówiący o prawie do unikania, do tego, żeby nie być okrutnie traktowanym. No czy tutaj ta eutanazja poprzez śmierć, przez zagłodzenie nie jest okrutnym traktowaniem? Wreszcie szereg zapisów dotyczących godności pacjenta, czy też możliwości osiągnięcia najwyższego możliwego stanu zdrowia dla tej konkretnej osoby. I nie tylko w naszej opinii, w opinii specjalistów z zakresu neurologii, zewnętrznych, oczywiście podkreślam wobec tego brytyjskiego szpitala, ale specjalistów zarówno brytyjskiego neurologa, jak i polskiego neurochirurga. Ten stan pacjenta jest taki, on też ma pewnego rodzaju swoją dynamikę, że za wcześnie jest, żeby określić, że on się nie będzie zmieniał, że on się nie będzie poprawiał. Tu warto podkreślić takie pasusy z tych opinii neurologicznych, że stan pacjenta przeszedł od takiego stanu wegetatywnego do stanu tak zwanej minimalnej świadomości, gdzie pacjent no, wyraźnie reaguje na obecność rodziny, wyraźne są jego reakcje emocjonalne, próbuje skupiać wzrok. Także nie dość, że ta dynamika następuje, to w opinii fachowców ona nastąpiła relatywnie szybko w porównaniu do innych tego typu stanów. Tak więc no, można mieć nadzieję, oczywiście nie można mieć pewności, ale można mieć jakąś nadzieję na poprawę, a na pewno, żeby tę nadzieję wykluczyć, konieczny jest dłuższy okres obserwacji. Niestety brytyjski szpital tutaj tego okresu nie chciał pacjentowi.
Jeżeli szpital po raz kolejny odłączył aparaturę odżywiającą, nawadniającą, to życie Polaka walczą i matka, siostra, wskazują, że też pacjent nie jest właśnie w śpiące. To, co pan dyrektor mówi, przejawia oznaki świadomości i zdaniem kobiet szpital nie wykonał wszystkich badań i chciałby też go przetransportować na leczenie do Polski, jednak no, nie uzyskują na to zgody. Ani na walkę przed sądami, bo prawda, pan też wspomina ten Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Tak.
Tutaj prawnicy Polaka zwrócili się do przewodniczącego, żeby sprawę powróciła na wokandę, złożyli wniosek o rewizję sprawy uzasadniającym to istniejący jakiś konflikt interesów, bo mówi, że sędzia, który orzekał, nie jest bezstronny, ponieważ był jednym z przywódców organizacji promującej tego typu zakończenie życia. Tutaj to, co pan dyrektor mówił, ta kwestia kultury życia i śmierci, to, że właśnie no, podkreślamy, że nie jest w najlepszym interesie mężczyzny ratowanie, ta kwestia koncepcji osoby.
Dokładnie. My tutaj widzimy tak naprawdę taki skrajnie posunięty utylitaryzm. To znaczy, że życie ma pewnego rodzaju według tej filozofii wartość jedynie wtedy, kiedy może spełniać określone role społeczne. Ale przyjęcie takiej filozofii, nie tylko w tym wypadku, tylko szerzej, no będzie prowadzić do eutanazji w ogóle ludzi pełnosprawnych, tylko po prostu starszych, którzy zakończyli swoje życie zawodowe. To jest konsekwencja, która wydaje mi się no niestety już coraz bliższa. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy, chociaż tego typu sprawy nam w Polsce jeszcze nie grożą, całe szczęście, to jednak już rozpoczęli odpowiednią merytoryczną dyskusję bioetyczną na temat bioetyki regulacyjnej. Właśnie po to, żeby za lat 10, za lat paręnaście, żebyśmy nie byli świadkami też takich sytuacji w Polsce. Ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia w Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris, my w ciągu roku podejmujemy szereg tego typu interwencji lub no, podobnych interwencji. One często dotyczą takiego właśnie przedwczesnego odłączania pacjentów. I muszę przyznać, że w Polsce no, nie spotkałem się z taką niechęcią, dlatego że po pierwsze, w Polsce w ogóle niezgodne z prawem byłoby po prostu pozbawienie pożywienia normalnie żyjącego człowieka. W Polsce eutanazja w żadnej formie, również w takiej formie tak zwanej pasywnej, jest zakazana. No niemniej jednak istnieją takie sytuacje, kiedy orzeczona jest tak zwana śmierć mózgu. To jest oczywiście pojęcie bardzo nieostre i samo jej orzekanie no, budzi spore kontrowersje. Niemniej jednak jest to pojęcie, wokół którego istnieje pewien konsensus medyczny w tym sensie, że no, tutaj może jest trudności z diagnozą, natomiast sam taki stan, że pacjent de facto umiera, a krążenie jest sztucznie podtrzymywane, może nastąpić. I tutaj po pierwsze, nie mamy do czynienia z takim stanem, ale nawet w takich stanach w Polsce lekarze z mojego doświadczenia, kiedy się do nich zwracaliśmy w szpitalu, pozwalali na konsultacje zewnętrzne, dopuszczali zewnętrznych specjalistów, dawali rodzinie czas na rozważenie wszystkich opcji. Chociaż trzeba też pamiętać, że przecież takie no, podważenie niejako diagnozy lekarskiej, no to jest podważanie jakiejś jego kompetencji. Ale mimo to polscy lekarze jednak rozumieją przede wszystkim tą główną zasadę ratowania życia i udzielania wszelkiej pomocy. Widać, że w Wielkiej Brytanii to już zaniknęło. Więc pierwsza rzecz to jest taka odpowiednia bioetyka regulacyjna na poziomie krajowym. Żebyśmy na poziomie krajowym nie mieli z tym do czynienia. Ale druga rzecz, również niezwykle ważna, to jest to, że no mamy wielu rodaków za granicą. To są z reguły jeszcze osoby w wieku produkcyjnym, więc tutaj właśnie przypadki różnego rodzaju chorób lub wypadków mogą powodować ryzyko pozostawania w takich sytuacjach. Natomiast no, są jeszcze w wieku produkcyjnym, więc ze względu na starość jakby nie są objęci tym zagrożeniem. Ale z roku na rok ta sytuacja może się zmieniać. I potrzebujemy, w mojej opinii, jasnych regulacji umów międzynarodowych na poziomie po prostu umów o świadczeniach medycznych, nawet tego rodzaju jak, powiedzmy, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, które dałyby naszym...
Czyli no, na źródłach mógłby jednak być przetransportowany, prawda, do Polski i moglibyśmy leczyć go.
Tak, tylko właśnie ważne, żeby ustalić jasne reguły procedowania, podjąć pewne umowy międzypaństwowe, żeby ci nasi jakby nie było no wciąż partnerzy z terenu Europy, nie tylko Unii Europejskiej, wiedzieli, że jeśli taka sytuacja jest, to niezależnie od tego, jakie prawodawstwo jest u nich, to jest kontakt z polską ambasadą i Polska przejmuje koszty i Polska transportuje pacjenta do siebie. No niestety w tym momencie takich regulacji jeszcze nie mamy. Myślę, że one są możliwe do stworzenia i tutaj warto o nich rozpocząć dyskusję. No natomiast pacjenta w tym momencie Wielka Brytania nie chce wydać. Pewnego rodzaju środki odwoławcze się skończyły. Jurysdykcja brytyjskich sądów jest tutaj bezwzględna i tak naprawdę poza szerokim naciskiem społecznym, no to tych możliwości walki jest coraz mniej. Muszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten nacisk społeczny, że również my jako Instytut Ordo Iuris uruchomiliśmy dzisiaj rano petycję, która jest dostępna na stronie internetowej ratujmyrodaka.pl, gdzie można taką petycję do rządu brytyjskiego podpisać. Więc nie jest to tylko jakieś niewielkie anonimowe głosy internetowe, ale można z imienia i nazwiska do takiej listy osób się dołączyć i też no, zapewnić takie, powiedzmy, społeczne wsparcie jeszcze w tej sprawie.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. To też może być i nasz udział, prawda? Ratuj rodaka.
Oczywiście. Ratujmyrodaka.pl.
Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był doktor nauk o zdrowiu Filip Furman, dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.